Witamy Was bardzo serdecznie. Tak jak pastor Tadeusz już zapowiadał, ostatnio ukazała się książka autorstwa mojej żony. Tak naprawdę ona napisała tę książkę. Ja w bardzo dużym stopniu też przyczyniłem się do tego, żeby ona powstała. Wiele o niej dyskutowaliśmy, robiłem redakcję tej książki i uważam, że naprawdę jest bardzo wartościowa i cieszę się, że ta książka się ukazała. Mamy już wiele pozytywnych opinii na temat tej książki, ale chciałem, żeby Irenka parę słów powiedziała sama o niej. Daję Ci głos.
Trochę zostałam zaskoczona przez pastora, że mam tutaj być między i mówić. Wolę, jak mój mąż mówi. Ale skoro pastor mnie poprosił, a też zawdzięczam mu i jego rodzinie zachętę, żeby napisać, właściwie żeby wydać tą książkę, bo już rok temu, kiedy tutaj odwiedzaliśmy pastora, byliśmy u niego na obiedzie i ja mówiłam, że napisałam książkę i oni bardzo byli zainteresowani tematem i zachęcali, żeby ją wydać. Także to się wydarzyło z pewnych względów takich osobistych, rodzinnych. Ten okres się wydłużył, ale w końcu książka się ukazała. Nie jest długa, jak widzicie, nieduża. Można przeczytać w 2 godziny. Natomiast zastosować na zastosowanie jej albo uczenie się zastosowania tego, co Pan przekazał mi i co ja przekazałam w tej książce, mamy całe życie, ale chciałabym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy jednak z pokorą podeszli do tego tematu. Wiem, że wy już z pokorą podeszliście do tego tematu, akceptując to, że na tak zacnej tutaj rocznicy przez te 3 dni słuchacie na taki trudny temat. Jak mój mąż powiedział mi, że będzie na temat języka i jego wpływu na nasze życie mówić na rocznicy w Wiśle, to ja ze zdziwieniem mówię, no coś, ty chyba żartujesz. To trzeba mówić coś takiego pozytywnego, bardzo pobudzającego. Jak zareagował pastor? Mój mąż mówi, pastor zamilkł na moment, ale potem powiedział, dobrze, ten temat zawsze potrzebny. Ja nie mogłam tutaj być z wami ani w piątek, ani w sobotę, bo mieliśmy bardzo ważne sprawy, ale drżałam cała, jakie będzie przyjęcie tego trudnego tematu, ale mój mąż wracał codziennie z naręczem kołaczy, więc cieszyłam się, że nie jest tak źle i odważyłam się dzisiaj też przyjść tutaj do zboru. Bo w sumie jestem troszeczkę sprawcą tego, że właśnie na ten temat jest ta wasza szczególna uroczystość. Tylko krótko powiem, ponieważ właśnie wszystkie wykłady są na temat języka. Kochani, my, kiedy tak myślałam o tym, co powiedzieć dzisiaj, nie przygotowywałam się bardzo, ale cały czas miałam ten jeden obraz tej przypowieści, którą Jezus opowiadał o tych 2 ludziach, z których jeden miał źdźbło w swoim oku, a drugi miał belkę. I ja myślę, że my chrześcijanie ewangeliczni, a ja z dziada, pradziada pochodzę z takiego środowiska, my specjalizujemy się w wyciąganiu źdźbła z oczu innych ludzi, a bardzo rzadko decydujemy się i mamy odwagę spojrzeć w lustro i zobaczyć tą wielką belę. I ja myślę, że w każdym z naszych oczu jest taka belka niewłaściwie używanego języka. I to jest, my często to ukrywamy i wolimy, żeby tej sfery nie ruszać, dlatego że po prostu to jest bardzo trudno zmienić. Tak jest. Jak wybucham, jak się gniewam, to używam nieprzyjemnych słów wobec ludzi, których bardzo kocham. Często narzekamy, wyśmiewamy, oceniamy, osądzamy. No, to dzieje się w naszym życiu, tak jest. I mamy taki stosunek do tej sprawy często lekceważący, umniejszamy to. Wyolbrzymiamy jako ewangeliczni chrześcijanie inne sprawy, nie będę ich wymieniać, ale zwracamy na nie mocną uwagę, mówimy, widzimy je u innych ludzi, widzimy je u innych wyznań, ale tą sprawę naszego języka tak wolelibyśmy, żeby tego nikt nie ruszał. I ja jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że jednak powiedzieliście, że będziecie tutaj przychodzić, pomimo tego, że jest właśnie taki temat. I bo wy jesteście tutaj na tych terenach, już taką resztką chrześcijaństwa, które bardzo poważnie traktuje Słowo Boże. A Słowo Boże chyba nie mówi na żaden inny temat, taki praktyczny w naszym życiu, więcej niż na temat języka. I jeśli chcecie się o tym przekonać, to ja was bardzo zachęcam. Przeczytajcie tę książkę, tu jest ponad 130 wersetów i to jest tylko bardzo mały procent tych wersetów, które dotyczą naszego języka. I ja nie omawiam tego w sposób teologiczny, tylko bardzo prosty i praktyczny. I taki, żeby docierało to do małego dziecka i przez wszystkie pokolenia i do ludzi wierzących i niewierzących. Ja znam bardzo dużo ludzi nienawróconych i do nich też pisałam tę książkę i już mam taką informację zwrotną od znajomych moich, którzy są nienawróceni, którzy czytali tą książkę i ponieważ ona dotyczy spraw takich naszych, codziennych i każdego człowieka, czytali ją z wielkim zainteresowaniem i zdumieni byli, że Biblia jest księgą, która w taki niesamowicie precyzyjny sposób określa ich codzienne problemy. Także to jest też książka ewangelizacyjna i zachęcam. Nie zrażajcie się tym, że to napisała jakaś kobieta, której nikt nie zna. Wiecie, ja też, to jest moja pierwsza książka. Ja wiedziałam, że Pan powołuje mnie do tego, żeby pisać, ale też miałam nadzieję, że ta pierwsza to będzie taka, wiecie, o tym może jak nam, żeby nam było dobrze i żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebujemy, albo napisać jakąś powieść, którą każdy z radością przeczyta. A tu Pan dał mi na sercu taki temat, który jest bardzo trudny i ja wiem, że niektórzy ludzie mijają mnie szerokim łukiem, bo myślą, no dobra, fajnie, że napisałaś, ale ja nie będę tego czytać, bo ja po prostu już taki jestem, taka jestem i tak już zostanie i wolę sobie tak zostać. I ja mówię, Panie, dlaczego to właśnie taki temat? Ale tak na koniec już przeczytam z listu Jakuba. Ja nie używałam tego wersetu, wiem, że mąż mówił tutaj w piątek trochę na ten temat, ale przeczytam wam dwa wersety. Przepraszam, że czytam z komórki, ale nie wziąłam sobie okularów, a tutaj mogę sobie powiększyć. To jest trzeci rozdział, 9 i 10 werset. Posłuchajcie, ja czytam z tłumaczenia tysiącletki. Tu jest o języku, zacznę od 8. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy Jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i Nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. W innym miejscu jest powiedziane, że człowiek doskonały to jest taki, który potrafi panować nad swoim językiem. I moglibyśmy powiedzieć, no to w takim razie po co się tym zajmować i tak doskonały nie będę. Ale ja przeczytam następne zdanie. I to mówi Słowo Boże. Tak być nie może, bracia moi. I ja wam chcę tak osobiście podziękować, że jesteście tu, że słuchacie wykładów na ten trudny temat i zaraz będziemy słuchać następnego. Dlatego właśnie, że poważnie podchodzimy wszyscy do tego słowa, tak być, drodzy bracia, nie może. Amen.
Teraz widzicie, że nie jest mi łatwo w domu. Muszę się pilnować. Mam żonę, która kocha Boga, zna Słowo Boże i płazem mi nie uchodzą różne rzeczy. Oj nie. Chociaż czasami bym chciał. I powiem wam, że tak jak Irenka powiedziała, wywodzi się z rodziny chrześcijańskiej i tak naprawdę jej obydwoje rodzice pochodzą tutaj z Olzia, za tych kopców, o których Tomasz mówił. Grudek to jest rodzinny zbór mojej teściowej, która weszła do Pana w zeszłym roku. I ja mogę tylko tyle powiedzieć, że Stella to są najlepsze żony. Chrześcijanki, Stella, czy po tej stronie gór, czy po tamtej, najlepsze żony. Nie jestem w stanie wypowiadać się, czy są najlepsi mężowie. Nie jestem w tej kwestii no, kompetentny, to zostawię już kobietom, niech one się wypowiedzą w tej kwestii, czy Stella są też najlepsi mężowie. Mam nadzieję, że tak, że również najlepsi mężowie są Stella. Ja w każdym razie od wielu z Was dużo nauczyłem się na temat chodzenia z Panem i poważnego traktowania Boga w takich codziennych, zwłaszcza w takich codziennych, prostych rzeczach. Wiele się nauczyłem o tym, jak wychowywać swoją rodzinę w Panu, bo tak jak już tu powiedziałem, ja pochodzę z rodziny niewierzącej, nie miałem żadnych wzorców i dzięki temu, że poznałem bliskich, krewnych mojej żony, jej rodziców, jej wujków, ciocie, zwłaszcza jej mama wywodzi się z 12 rodzeństwa, więc jak pierwszy raz mnie tutaj przywiozła, znaczy po tej drugiej stronie Kopców i obwoziła mnie już jako narzeczonego, żeby mnie pokazać, kogo to wybrało jej serce, no a mnie chciała pokazać swoją rodzinę, to pamiętam, że tak jeździliśmy po tych drogach tam w okolicach Trzyńca, Bystrzycy i tak prawie co drugi dom to było, tu mój kuzyn, tu mój wujek, tu moja kuzynka i powiem szczerze, że do tej pory nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich ludzi. Znaczy, jak widzę ich twarze, to wiem, o, Tomasz, tak? I tutaj też są dwie jej kuzynki, tak? Marysia i Marta, tak? Przynajmniej dwie, ich mężowie. Także sporo jest tej rodziny i jestem bardzo ubłogosławiony tym, że mogę być częścią takiej rodziny wierzącej i widzę, jak to jest ogromny kapitał wiary, duchowy kapitał, jak wielkie to jest błogosławieństwo, gdy dbamy o swoje rodziny, gdy wychowujemy je. O, jest wujek Franuś, mój ukochany wujek i ciocia Mania. No. Wujek Franuś to jest mój mentor. Wielki przykład dla mnie wiary, oddania i powiem szczerze, przykład dla mnie człowieka, który całe życie poświęcił Panu, ciężko pracował, każdą wolną chwilę wykorzystywał, żeby Bogu służyć i wspaniale, cudownie wychował swoje dzieci i jest ogromnym błogosławieństwem, ogromną zachętą dla mnie osobiście. Uwielbiam z nim spędzać czas, uwielbiam z nim przeżywać Boże Słowo i bardzo dużo wciąż się od niego uczę. I często mówię, rozmawiamy z żoną, mówię, Irenka, ja chcę być taki jak wujek Franuś. Naprawdę chcę być takim człowiekiem jak on, mieć taki charakter, takie serce i mieć taki wpływ na najbliższych i być takim przykładem przez całe życie i wzorem do naśladowania, że chwała Bogu za Ciebie i mam nadzieję, że Ty też podobnie jak ta siostra tej 105 urodzin dożyjesz, żeby nas błogosławić i przekazywać słowo od Pana. A wracając do tej siostry, brat podał tutaj odnośnik, ale myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć też ten tekst, więc ja przeczytam ten psalm 92 od 1 do 6 wersetu. To jest pieśń na dzień szabatu. Tak? A my wchodzimy w Boże odpocznienie, w Boży szabat. I oto te słowa. Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i wielbić Twoje imię, o Najwyższy. Ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą. Gdy płyną dźwięki z 10 strun harfy, albo kiedy gra cytra. Bo rozweseliły mnie, Panie, Twe czyny. Cieszę się z dzieł Twoich rąk. Wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. I odkąd tu jestem w czasie tego weekendu, nie jest moja pierwsza usługa w tym zborze, zawsze tu z radością przyjeżdżam i jestem Wam ogromnie wdzięczny za wsparcie, jakiego udzielacie, też służby, jaką prowadzimy, głosowi prześladowanych chrześcijan, za Wasze modlitwy i wszelkie inne wsparcie, bardzo to cenimy. Ale Pan położył mi takie proste przesłanie dla Was, że On ma dla tego zboru wielkie plany. I że najlepsze Wasze lata są wciąż przed Wami. Że Pan przygotował dla Was wielkie błogosławieństwa, wielkie zadania i nie jesteście wcale gdzieś na uboczu, nie jesteście gdzieś po prostu w jakiejś dolinie, w Wiśle i macie tylko historię do wspominania i zdjęcia z dawnych czasów do pokazywania, ale jestem głęboko przekonany w Panu i wyraźnie to mi Duch Święty potwierdza, że Pan umieścił Was tutaj strategicznie, że jesteście Betanią i że wielu ludzi tu przyjedzie, że wielu ludzi tu będzie ubłogosławionych, tak jak jest, ale będzie ich coraz więcej i będzie ich wielu I Pan tu chce przysyłać ludzi, których życie będzie zmienione na wieki. I pamiętajcie, że Jezus wielokrotnie przyjeżdżał do Betanii. Tam nie gromadziły się może jakieś wielotysięczne tłumy, ale tam doszło do wskrzeszenia Łazarza. I to właśnie ci ludzie z Betanii szli głównie z Jezusem, jak wjeżdżał do Jerozolimy i wiwatowali na jego cześć Hosanna i mówili Hosanna synowi Dawidowemu. I to oni, jak przyszli do Jerozolimy, poruszyli Jerozolimę. To oni obwieszczali wjazd króla. I to właśnie przyszli ludzie z Betanii, którzy tam się zebrali, tam się zgromadzili. To... I ja wierzę głęboko, że wy macie takie powołanie takiej Betanii, gdzie Jezus chce regularnie przychodzić. Każdego dnia przychodzi, żeby ludzi błogosławić, żeby zmieniać ich życie, żeby wskrzeszać to, co umarło. I gorąco was zachęcam, żebyście z wizją i z wiarą podchodzili do każdego dnia i żebyście budowali tę społeczność, żebyście dbali o tę społeczność, żebyście się nawzajem zachęcali, motywowali, wspierali, żebyście się o siebie modlili, kultywowali tę niezwykłą gościnność, jaka tu jest. Poważnie podchodzić do Słowa Bożego, tak jak podchodzicie, budowali na fundamencie Słowa Bożego i pozwolili Duchowi Bożemu, żeby was prowadził. Bo najlepsze lata tego zboru są dopiero przed wami. I Bóg chce tutaj działać i Bóg nie ma wiele takich miejsc na ziemi, gdzie może tak działać jak tutaj. I Bóg będzie działał pośród was. I Bóg chce tego i prosi was tylko jedno. Bądźcie blisko mnie. Pozwólcie, bym was prowadził. I wierzę, że jestem głęboko przekonany, że odpowiecie na to przesłanie. O głosie prześladowanych chrześcijan jeszcze parę słów powiem po mojej usłudze. A teraz być może was zaskoczę, bo temat to Boża wola dla naszego języka. A ja na dzisiejszy poranek wybrałem słowo z pierwszej księgi Samuela z rozdziału 17, o walce Dawida z Goliatem. Możecie powiedzieć, ojej, to po co ja tu przyjechałem z tak daleka? Przecież ja wszystko wiem o tej walce Dawida z Goliatem. Słyszałem 1000 kazań na ten temat, sam wygłosiłem 500, a tutaj znowu o Dawidzie z Goliatem. Ale spróbujmy się jeszcze raz skupić i przyjrzeć tej walce trochę pod innym kątem. Bo ostatnio zobaczyłem coś niesamowitego, czego tak wyraźnie nie widziałem wcześniej, właśnie w tym tekście. Mianowicie, że tak naprawdę to tutaj rozegrała się bitwa na słowa. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, że poza ostatnim epizodem, kiedy Goliat rusza na Dawida i Dawid rusza na Goliata, w całym tym rozdziale właściwie nic się nie wydarzyło poza słowami, które ludzie wypowiadali. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Słowa. Przez 40 dni padały tylko słowa. I chciałbym zacząć omawianie tego rozdziału od przyjrzenia się słowom, które usłyszał Dawid. Bo wszyscy wiemy, że Dawid był głównym bohaterem tych wydarzeń. Dawid pokonał Goliata i jesteśmy pełni podziwu dla niego. Jednak zanim to się wydarzyło, zanim Dawid pobiegł w stronę Goliata, zanim wziął ten gładki kamień z sajdaka, zanim włożył go do procy i zanim rzucił tym kamień, słyszał słowa, które wielu z nas mogłyby całkowicie zniechęcić. I być może będziecie mogli się z tym utożsamić. Usłyszeliście słowa, które was zniechęciły i pewnych działań nie podjęliście. I najpierw Dawid usłyszał słowa od swojego najstarszego brata Eliaba. To jest rozdział 17. I dlaczego Eliab mówił w ogóle do Dawida? Bo Dawid, jak wiecie, przyjechał, został wysłany przez swojego ojca, żeby zawieźć prowiant swoim braciom, dowiedzieć się, jak przebiega bitwa. No bitwa się nie toczyła, tak? Toczyła się bitwa na słowa, ale nic poza tym. Król Saul był już tak zdeterminowany, że obiecał, iż ten, kto pokona Goliata, dostanie od niego wielkie bogactwo, dostanie jego córkę za żonę, a ród, rodzina tego człowieka zostanie zwolniona z podatków w Izraelu. I Dawid o tym usłyszał i zaczął liczyć. Po pierwsze, ja będę bogaty. Dlaczego nie? Król chce dać, to wezmę. Po drugie, córka króla, z moją żoną, pasterza, dlaczego nie? I dodatkowo jeszcze koniec z podatkami. Nie będę musiał PIT-u wypełniać, rozliczać się. Wyobraź to sobie. Jak jeszcze nie złożyłeś rocznego zeznania, jeszcze ci został jeden dzień i nagle się okazuje, że nie musisz. Że już nie musisz w ogóle płacić podatków, wypełniać żadnych zeznań rocznych. Jesteś zwolniony. Możesz zarabiać ile chcesz, jak chcesz. Państwa polskiego już nie interesują twoje dochody. Jesteś zwolniony z podatków. I Dawid zaczął się dopytywać, czy to rzeczywiście tak jest. I w wersecie 26 czytamy. Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego. Co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? I potem Dawid mówi, bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga? Wojownicy potwierdzili to, co słyszał wcześniej. I Dawid rozmawia, jest wyraźnie zainteresowany nagrodą za pokonanie Goliata. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział, po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam ja twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, by popatrzeć na bitwę. Za chwilę wrócimy do tych słów. Ale potem Dawid spotyka się z królem. Z tym, który to wszystko obiecał dla tego, który pokona Goliata. I oto, co słyszy od samego króla. Tego, który ma najwyższy autorytet w Izraelu. Tego, bez którego zgody on w ogóle nie będzie mógł wyruszyć do walki. Saul zaoponował. Nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. To jest werset 33. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Kolejna zachęta, czyż nie tak? No i wreszcie sam Goliat postanowił zachęcić Dawida. Werset 42. Gdy Filistyn przyjrzał się bliżej Dawidowi, zlekceważył go. Rzeczywiście był to tylko chłopiec rudawy i przystojny. Kiedyś to było niemożliwe w naszym kraju, żeby był rudy i przystojny. Na szczęście czasy się zmieniły. Rumiana, tu jest rudawy w moim tłumaczeniu. Rudawy. O, Piotr Zaręba, pastor Piotr Zaręba przetłumaczył rudawy. Proszę się do niego zgłosić z reklamacją. Czy ja jestem psem, krzyknął do Dawida, że zbliżasz się do mnie z kijem? I wzywając imion swoich bóstw, Filistyn przeklął Dawida. A potem zawołał jeszcze, chodź tu do mnie. Zaraz wydam twoje ciało ptactwu i zwierzynie. Oto słowa, które usłyszał Dawid. Od swojego najstarszego brata, od króla i od najpotężniejszego wojownika z wrogiej armii. Myślę, że takie słowa jednego człowieka by zniechęciły i niestety, jak obserwuje się życie, to widać, że gdy słyszymy takie słowa, mając w sercu jakąś wizję, jakąś nadzieję, jakieś pragnienie, jakiś cel, to często się w końcu wycofujemy i rezygnujemy. Nic się jeszcze nie wydarzyło, nikt nam nogi nie podłożył, nikt nas nie pobił, nikt nie rzucił włócznią w naszym kierunku. Usłyszeliśmy tylko cały szereg słów i gaśniemy. I nie podejmujemy wyzwania, nie realizujemy swojego marzenia. I co najgorsze, nie zaczynamy iść w Bożym powołaniu. Gdzieś się zatrzymujemy. Niemniej jednak Dawid postąpił inaczej. I za chwilę powiemy sobie o tym, jak Dawid poradził sobie z tymi słowami. Ale zanim o tym powiemy, jeszcze cofniemy się teraz trochę w czasie i zobaczymy, w jaki sposób Goliat zaszachował Izraela. Wiemy, że Filistyni wyruszyli na wojnę z Izraelem. Izrael sformował armię i stanęli naprzeciwko siebie. Z jednej strony na górze stali Filistyni, z drugiej Izrael i pomiędzy nimi rozciągała się dolina. I nagle spośród Filistynów wystąpił Goliat, potężny wojownik, 2,5 metra, wielki chłop. Dzisiaj pewnie by grał w NBA. Ci, co nie wiedzą, to jest NBA, to jest drużyna to jest liga koszykarska w Stanach Zjednoczonych. Wielkie chłopy tam grają. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela. Hej! Podoba mi się to tłumaczenie. Hej! W tych Bibliach, w Biblii Warszawskiej to jest takie słowo nurze. To też jedno z moich ulubionych słów. Nurze! Ale to jest nowsze tłumaczenie i tu jest hej! Goliat wychodzi i mówi hej! Po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika, a niech stoczy ze mną pojedynek. Jeśli zdoła mnie pokonać i uda mu się mnie powalić, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja zwyciężę w walce, wy będziecie naszymi niewolnikami i wy będziecie u nas służyć. Potem dodał: ja dziś znieważam szeregi Izraela. Wystawcie mi wojownika, będziemy z sobą walczyć. To był ze strony Goliata szach. Myślał nawet, że może i szachmat. Bo co się stało po stronie Izraela, gdy padły tylko te słowa? Zwróćcie uwagę, Goliat nikogo nie zaatakował. Goliat nie rzucił włócznią w nikogo. Filistyni stali w szyku bojowym, ale nikt się nawet nie ruszył. On tylko powiedział te słowa. I co czytamy? Po tych słowach Filistyna, Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć. Byli bardzo przestraszeni. Typowa wojna psychologiczna. I z każdym dniem Goliat zyskiwał przewagę. Czytamy, że przez 40 dni rano i wieczorem wychodził i powtarzał to samo. I z pewnością z każdym dniem, z każdym porankiem, z każdym wieczorem Izrael i ich król Saul byli coraz bardziej zdezorientowani, coraz bardziej przestraszeni i nie wiedzieli, co mają zrobić. Cała armia Izraela, łącznie z królem namaszczonym przez Boga, była sparaliżowana strachem tylko dlatego, że ktoś coś mówił. I my dzisiaj jako chrześcijanie jesteśmy onieśmieleni. Jednym z powodów jest ten, że za dużo oglądamy telewizji i słyszymy słowa, które tam są wypowiadane przez dzisiejszych Goliatów. I one nas onieśmielają. Słyszymy te wielkie słowa wielkich ludzi tego świata, z różnych sfer życia, z biznesu, z polityki, z rozrywki. I czujemy się onieśmieleni i myślimy, mamy takie żuczki tutaj. Co my możemy zrobić? To już właściwie koniec świata. Och, żeby Pan Jezus już dzisiaj przyszedł i zabrał nas z tego świata, bo my już tylko na takim kąciku siedzimy i jeszcze ten kącik nam chcą zabrać. I dokładnie to zrobił Goliat. Nic innego nie robił, tylko mówił. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że lider Korei Północnej w ostatnich latach i miesiącach też tylko mówi. A wszyscy się boją, że wywoła trzecią wojnę światową. I wszyscy drżą. Co on zrobi? Czego nie zrobi? A tylko mówi. Metoda Goliata. Mówisz i onieśmielasz. Ale Izrael nie robił tylko tego oczywiście. Przecież byli ludem Pana. Byli armią. Przyszli walczyć, tak czy nie? W związku z tym, i to jest chyba ulubiona moja część tej historii. Naprawdę, strasznie mi się to podoba. Bo jak Dawid dotarł do obozu, to czytamy tak. W wersecie 20. A gdy przybył do obozowiska, czyli już minęło 40 dni, tak? Goliat wychodzi, przeklina Izrael, znieważa, jest buńczuczny, przechwala się i wyżywa się swoimi słowami na Izraelu. I tak 40 dni. 80 razy to już się stało. 2 razy dziennie. A gdy Dawid przybył do obozowiska, wojsko, które wyszło w szeregu, wojsko Izraela,
wzniosło okrzyk do boju. Izraelici i Filistyni stanęli w szeregach naprzeciw siebie. I to mi się podoba. To jesteśmy my. Tu widzę nas, chrześcijan. Tu widzę nasze zbory, nasze kościoły, nasze konferencje. O tak! To nic, że Goliat bluźni, że Goliat chce nas pokonać, że mamy przeciwnika w świecie, w diable i w grzechu. To nic! Stajemy w krzyku bojowym. Jesteśmy przecież armią Pana i wznosimy okrzyk bojowy. I w naszym wydaniu to jest jakaś pieśń na przykład o zwycięstwie. Do zwycięstwa! Nie będę śpiewał, bo umrzecie od tego, jak zaśpiewam. Ale do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. Tak, śpiewamy to z przytupem, podnosimy ręce. I nic. Stoimy w tym samym miejscu, w którym staliśmy. I Goliat ma się tak dobrze, jak się miał wcześniej. Oni wznieśli okrzyk bojowy. Armia wznosi okrzyk bojowy i nie idzie do walki. Ja lubiłem oglądać filmy wojenne. Teraz też trochę lubię, ale jako dziecko to lubiłem oglądać filmy wojenne. Jeszcze nie widziałem żadnego filmu wojennego, w którym nasi bohaterscy żołnierze, gdy krzyknęli hurra, to nie pobiegli do ataku. Widzieliście taki film? Że żołnierze krzyknęli hurra i schowali się w okopie. Ale my się w tym specjalizujemy. Hurra! Tak! Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię! Hurra! Tak, Panie! Wierzę, że mogę żyć czystym życiem i pokonać grzech. Hurra! Koniec. Tak, Panie, wierzę w to, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Hurra! I koniec. Nic się nie dzieje. Goliat jak był, tak jest. I blokuje przejście. I nie możemy nic zrobić. Dawid miał innego ducha. Dawid przybył tam, żeby przywieźć prowiant. Jabłka, chleb, serek homo. Jakiś taki, tak? Może jakiś jeszcze twarożek, może kołacze też przywiózł. No, chciał się rozejrzeć, co jest, bo musiał wrócić do owiec i ojcu powiedzieć, jak tam ubrać. Ale coś mu tam nie pasowało. Bo przecież tata mówił, że bracia poszli na wojnę. Tata powiedział, że pójdziemy do kina na film wojenny. A nie na jakiś łzawy film psychologiczny z jakąś głębią, którego nie mogę zrozumieć. Jedni przestraszeni, ten tam wielki się drze. Nikt nie wie, co zrobić. Jakaś inscenizacja. Ale gdzie jest walka? Gdzie jest wiara? Nie było tego. Ale było to w sercu Dawida. I wtedy słyszy słowa zachęty od starszego brata. O tak, ależ ten Eliab go zachęcił. Ja pomału przechodzę te etapy od tego najmłodszego brata. Teraz może jestem gdzieś tak w środku, ale widzę pewną zależność, że starszy brat na młodszego ma tendencję, żeby tak patrzeć trochę tak z góry. I Eliab, jak zobaczy, że ten jego najmłodszy brat gdzieś tam robi zamieszanie, zrugał go, wyśmiał go, zakpił sobie z niego. Czytamy, że jak to zobaczył, to uniósł się gniewem. No, w tej książce jest o języku gniewu. I w gniewie powiedział, po co tu przyszedłeś? Czy tego powinien spodziewać się najmłodszy brat od pierworodnego syna? Od najstarszego brata? Czy w ten sposób
bracia mają się do siebie odzywać? Czy to jest przykład pobożności, troski?
Po co tu przyszedłeś?
I potem popatrzcie dalej. Sarkazm, wyśmiewa się z niego. Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Język wyśmiewania jest też w tej książce. Chłopie, weź zajmij się tymi małymi, głupimi, brudnymi owcami. My tutaj jesteśmy wojownikami. Wznosimy okrzyk bojowy. Ty wracaj do tych owiec. Znam ja twoje zuchwalstwo. O, język osądzania. Też jest w tej książce. O, teraz to już nikt nie kupi tej książki. Język osądzania. Z tej krótkiej wypowiedzi. Z jakiegoś powodu Eliab wiedział, jakie są motywy Dawida. Czytał jego myśli, czytał jego serce. Skąd o tym wiedział? Skąd wiedział, że Dawid jest zuchwały? Przyszedłeś tu tylko po to, by popatrzeć na bitwę. Ale miał na co popatrzeć, nie? Bitwa była taka, że hej, Filistyni aż kwiczeli. Takie lanie dostali od Izraela. Eliabowi już zabrakło miejsca, żeby nacięcia na mieczu robić od głów Filistynów, które odciął. I co Dawid zrobił? Dawid odpowiedział: a co ja zrobiłem? Czy nie wolno mi porozmawiać? Po czym odwrócił się od niego w stronę innego wojownika i zagadnął go o to samo, a on, podobnie jak inni, potwierdził krążącą wiadomość. Drodzy przyjaciele, Dawid postąpił tutaj bardzo mądrze. Nie wdał się w spór z Eliabem. Nie odpłacił mu tym samym. Nie powiedział mu coś, co bracia potrafią sobie mówić, nie? A ty, baranie, albo wielka mi bitwa, już zdarłeś sobie głos od tych okrzyków bojowych, a ten Filistyn stoi jak stoi. Kto tu przyszedł popatrzeć na bitwę, ja czy ty? Bo na razie to chyba ty się przyglądasz bitwie od 40 dni, której nie ma, a ja dopiero co przyszedłem i próbuję się zorientować, co to wojsko tu w ogóle robi. Nic takiego. Zadał mu pytania do przemyślenia i nie przejął się za bardzo tym, co Eliab powiedział. Dlaczego? Bo wiedział, że Eliab jest jego partnerem, jest na równym poziomie. I poza tym wiedział, że Eliab występuje jako oskarżyciel. I obrzucił go językiem gniewu, językiem wyśmiewania, językiem osądzania. I Dawid powiedział: o nie, Eliabie. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie i nie pozwolę, żeby twój osąd, twój gniew i twoja prześmiewczość ograniczały mnie i to, co Pan chce uczynić w moim życiu i poprzez moje życie. Nie wdam się z tobą w kłótnie, nie odpłacę ci złem za zło, nie zwymyślam ciebie, nie uniosę się na ciebie gniewem, po prostu pójdę dalej. I bardzo często to właśnie trzeba zrobić w sytuacji, gdy ktoś nam równy w taki sposób próbuje nam podciąć skrzydła. Wdawanie się w jakąś przepychankę słowną nie ma żadnego sensu. Gdyby Dawid wdał się w pyskówkę z Eliabem, to pewnie do tej pory by tam stali i się kłócili ze sobą. Niewykluczone, że w końcu by sięgnęli po broń i zaczęli się tam bić. Nic by to nie dało. Z pewnością Eliaba by nie przekonał. Ale potem te słowa docierają do króla. Dawid staje przed królem. No to jest już szef. Dawid jest jego podwładnym. Król tu rządzi. Dawid cały przejęty idzie do króla. Staje przed królem i mówi do króla w wersecie 32.
Niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Wyobrażacie sobie tego rumianego czy też rudarego, ale przystojnego młodzieńca? Taki, co dopiero mu zarost gdzieś tu się pojawia, ma parę włosków, takich tutaj rudych. Stoi tam, ubrany w jakieś takie zwykłe łachy pasterza. Nic nie ma w ręku i mówi: królu, ja pójdę walczyć. O, i to jest dla mnie obraz młodych ludzi, którzy się nawracają w naszych zborach, w naszych kościołach. Nastolatki nawet już. Bo to był nastolatek. I w nich aż Duch Święty aż się gotuje. Oni chcą żyć dla Boga. Oni poznali Boga, który nie ma ograniczeń. Mają żywą wiarę. I widzą wyzwania. I widzą problemy. I mają właściwą postawę, bo nie wszyscy młodzi ludzie mają właściwą postawę. Niektórzy się przemądrzają. Ale Dawid się nie przemądrzał. Zwróćcie uwagę, on z wielkim szacunkiem przyszedł do króla i powiedział: niech z powodu tego Filistyna nikt nie kruchleje ze strachu. Zachęca, buduje, motywuje, a potem mówi: twój sługa, ja jestem twoim sługą. Jestem tobie podporządkowany. Ja pójdę walczyć. Ja to zrobię. Ja się nie boję. Ja pójdę walczyć. Ja podejmę te wyzwanie. Ja poprowadzę tę służbę. Ja pojadę na misję. Ja to zrobię. Będę ewangelizował muzułmanów. Pojadę do obozów dla uchodźców. Ja się nie boję. Lecz Saul zaoponował. Nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem. A on jest wojownikiem od swojej młodości. Drodzy bracia, drogie siostry, jako ci, którzy już długo chodzimy z Panem, doświadczeni wojownicy, którzy wiele bitew stoczyliśmy i wiele wygraliśmy, niektóre przegraliśmy, musimy bardzo uważać, żeby nie gasić ducha młodszych. Oj, musimy na to uważać. Saul w bardzo racjonalny sposób wytłumaczył Dawidowi, dlaczego on nie może walczyć. Z Goliatem. Potraktował go poważnie, zawezwał go do siebie, rozmawiali, nie poniżył go w żaden sposób, nie śmiał się z niego, nie uniósł się gniewem. W tym przypadku Saul zachował się naprawdę całkiem poprawnie. Nie rzucił włócznią w nikogo, ale w sposób bardzo racjonalny, używając racjonalnych argumentów, opierając się na wyliczeniach, na tym, co można było zobaczyć, co było dość oczywiste, stwierdził: to nie jest zadanie dla ciebie. I powiem wam, zbyt wielu młodych ludzi po takiej rozmowie zgasło i się zniechęciło. Ale Dawid nie. Dawid się nie zniechęcił. Lecz, i dokładnie to jest napisane tutaj, w 34 wersecie, lecz Dawid się nie zniechęcił. Ale zupełnie inaczej podszedł do rozmowy z Saulem, z królem, niż z Eliabem. Obok Eliaba po prostu poszedł, przeszedł i poszedł dalej. Ale w przypadku króla Dawid był pełen szacunku, pełen pokory, łagodności, nie wynosił się nad króla, nie wymądrzał się przed nim, nie mówił: o królu, ty nic nie wiesz. Nie powiedział: a to ja swoją armię stworzę i pójdę swoją drogą. Co on zrobił? On powiedział, i słuchajcie tego uważnie, zwłaszcza młodzi ludzie, daję wam klucz do serc starszych braci i sióstr.
ten młody człowiek, Dawid, podzielił się z królem swoim osobistym świadectwem. Powiedział mu o swojej wierze, o swoich doświadczeniach z Bogiem. Posłuchajcie tego. Twój sługa pasał owce swego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Młodość jest wielką siłą. I Bóg chce używać młodych ludzi, ale jest jeden bardzo ważny warunek. Młody człowiek musi rozwijać relacje z Panem. Musi chodzić z Bogiem. Tak jak każdy inny. Dawid nie próżnował, gdy pasał owce swojego ojca. Wychowywał się w pobożnej rodzinie. Z wielką tradycją wiary. Od Boaza, Rut i dalej w dół. O, te opowieści przechodziły z pokolenia w pokolenie. O tym, co Pan uczynił. O odkupieniu, jakie przyniósł. O przemianie, jakiej dokonał. O wierności Bogu. To szło z pokolenia w pokolenie. I Dawid był właśnie z takiej wielopokoleniowej, chrześcijańskiej rodziny. Ale nie zadowolił się z tym. On osobiście poznał Boga. On miał relację z Bogiem. I poważnie podchodził do tych zwykłych, codziennych obowiązków, które dawano najmniej ważnemu członkowi rodziny. Wypas owiec to było takie najbardziej pośrednie zajęcie. W tamtych czasach. Ale on do tego podchodził poważnie. To były owce jego ojca. Ojciec powierzył mu owce. Ojciec dał mu zadanie. Może nie było zbyt zniosłe, zbyt popularne. Może nie można było tego publikować, w internecie się tym chwalić, ale ojciec powierzył mu to zwykłe, zwyczajne zadanie. Paś owce, będziesz tylko i wyłącznie pasterzem. I to spowoduje, że twoi bracia będą patrzyli na ciebie nawet z pogardą. Nie ma znaczenia. Są owce mojego ojca. On mi je powierzył i będę o nie dbał. Ale Dawid mówi, że jak przychodził niedźwiedź albo lew, to on nie porywał tylko owiec mojego ojca. Dawid mówi, on porywał moją owcę. On się z tym utożsamił. Skoro te owce są ważne dla mojego ojca, to są ważne dla mnie. Skoro te owce to są owce mojego ojca, to są też moje owce. To już nie są tylko owce mojego ojca, to są moje owce. I Dawid był gotów zaryzykować życiem, okaleczeniem, żeby ratować te owce. I z pewnością nie było łatwo pokonać pierwszego lwa czy niedźwiedzia, ale za każdym następnym razem było łatwiej. Dawid podejmował wyzwania wiary. Dawid służył Bogu. Dawid widział Boże działanie w swoim życiu. Dawid był pełen Bożego Ducha. Namaszczenie Boże było na nim. I nie czekał na splendor, nie czekał, aż zaproszą go na wielotysięczną konferencję, aż na YouTube będzie miliard wejść na jego klip. Tam, gdzie był, w ciszy, w kącie, na pastwisku, gdzie nikt nie widział, tam służył Bogu jako młody chłopak. I tam Pan go szkolił, tam Pan go przygotowywał. I powiem wam, takich właśnie młodych ludzi potrzebujemy, którzy nie będą czekali na nie wiadomo co i nie wiadomo kiedy. Nie będą myśleli, że o... Służenie Bogu polega tylko na splendorze, ale tam, gdzie są, przyjmą powierzone im zadanie, choćby najbardziej zwyczajne, które spowoduje, że będą niezauważeni, że nawet jak wielki Samuel przyjdzie do ich domu, to nikt ich nie zaprosi na obiad. Nie ma znaczenia. To są owce mojego ojca, to są moje owce i będę ich bronił. I Dawid podzielił się świadectwem swojego życia z królem. Z pełnym szacunkiem, z pokorą, ale powiedział mu o swoim życiu z Bogiem. I wiecie co? Przekonał Saula. Wtedy Saul powiedział do Dawida: idź i niech Pan będzie z tobą. Saul popełnił wiele błędów w swoim życiu. Zmarnował swój potencjał jako lider, ale miał wielki potencjał jako lider. I wiele też dobrych rzeczy zrobił jako lider. I szkoda, że za bardzo przejął się swoją rolą. Szkoda, że czasami nie czekał na Boga. Szkoda, że się zagubił, bo to był wielki lider z wielkim potencjałem. I Dawid zawsze tak na niego patrzył. Nawet po jego śmierci napisał psalm o nim i powiedział, to był bohater. Bo z pewnością Dawid pamiętał też tę rozmowę, kiedy to właśnie Saul, nie kto inny, uwolnił go do służby. Podjął wielkie ryzyko. Ale zwróćcie uwagę na to, co się tu stało. Saul nie miał pojęcia, co zrobić z Goliatem. Saul wiedział, że stawka jest wielka. Nie wolał Filistynów albo wielkie zwycięstwo. Saul sam bał się stanąć do walki. Nie był pewny zwycięstwa. Wiedział, że gdyby sam stanął do walki, to nie dość, że mógłby zginąć, to jeszcze Izrael straciłby króla i wtedy mogłaby być totalna katastrofa. Jonatan, syn Saula, też nie stawał do walki. Chociaż przecież był potężnym wojownikiem. Saul nie miał nikogo, był zdeterminowany. I często, jak patrzymy na nasze życie, naszą służbę, nasze kościoły, nasze zbory, to jesteśmy w podobnej sytuacji. Coś się zaklinczowało i nie możemy tego ruszyć. Za nic w świecie. I rozwiązaniem może być nastolatek, powiem wam. To tutaj czytam. Ale spróbuję sobie wyobrazić to, co mówił Dawid i jak to mówił, że to przekonało Saula. Ja myślę, że Saul zobaczył w Dawidzie wiarę, zobaczył autentyczność, szczerość, siłę i powiedział: idź i niech Pan będzie z tobą. Niesamowite słowa. Saul postawił wszystko na tego nastolatka, jak ten nastolatek, który chodził z Bogiem, podzielił się w pokorze i z łagodnością i z szacunkiem swoim osobistym świadectwem z królem Izraela. I powiem wam, młodzi ludzie, to jest klucz do serc nas, starszych już braci i sióstr. Bo powiem wam, my często wyglądamy na takich, którzy wszystkie rozumy pozjadali, wszystko wiemy, tak, mamy swoje posiedzenia, ale jakbyście tak zobaczyli nas od kulis, to zobaczylibyście, że czasami tak siedzimy i mamy dwa puste kubki i tak z jednego przelewamy pustego do drugiego i z tego tu i drapiemy się po głowach i myślimy, co z tym zrobić. No, nie wiemy. O Boże, ześlij przebudzenie. O Boże, porusz. O Boże, zmień. O, chcemy, żeby młodzi się nawracali. O, to byśmy chcieli, tamto byśmy chcieli. I czegoś brakuje. I podświadomie wyczekujemy na Dawida. O, gdyby się pojawił ktoś taki. I potem ta rozmowa z Saulem trwa dalej. I Saul chce wyposażyć Dawida. I daje mu, starsze tłumaczenie mówi, swoją zbroję, to mówi tunikę, wkłada mu na głowę brązowy hełm, przypiął mu pancerz. Na tunikę przypasał swój miecz, dał mu swoją zbroję, dał mu to, co miał najlepszego, to, co się sprawdzało w jego bitwach. I tu znowu się pojawił problem Dawida, bo to tak nie pasowało na niego. On chciał pokonać Goliata po swojemu. On miał swoje sposoby walki. Ale nie powiedział, to wszystko starocie, to przeżytek, tradycja. Co wy mi tu dajecie?
Co za pieśni śpiewacie? Tego się już dzisiaj nie śpiewa. Nic takiego nie zrobił. Najpierw próbował w tym chodzić, dla dobrania wprawy. Och, marzy mi się, żeby ktoś nakręcił film o Dawidzie i Goliacie. O, byśmy boki zrywali. Jak myślicie, że Bóg nie ma poczucia humoru, to popatrzcie się na to tutaj. Wyobraźcie sobie dobrych aktorów, którzy to grają. I tak trochę komediowo, jak na przykład Dawid teraz, już wszyscy czekają w napięciu. Dawid rusza na Filistyna, król ubiera go w swoją zbroję i Dawid próbuje w tym chodzić. I nie potrafi. I wtedy wszyscy patrzą i myślą, król zwariował, no. Posyła gościa do walki, a ten się potyka o jego tunikę. I Saul myśli, ludzie, co ja narobiłem? Wkazałem mu iść walczyć, a on nawet nie potrafi kroku zrobić. Ale Dawid spróbował, podporządkował się. I dość oczywiste dla wszystkich było, że nie czuje się w tym komfortowo. Można było go równie dobrze w dyby zakuć, powiedzieć mu, biegnij. Po chwili jednak stwierdził, nie mogę w tym iść. Mam za mało wprawy. Nie powiedział, że to było złe, że to jest bez sensu. Co ty w ogóle wymyśliłeś, królu? Dawid osiągnął wiele w swoim życiu, a pierwsze wielkie wydarzenie to było pokonanie Goliata, dlatego że wiedział, jak posługiwać się tym narzędziem, o którym tu mówimy. Tak? Właśnie dostał pozwolenie od króla, żeby walczyć z Goliatem. Król dał mu najlepszą zbroję, która się nie nadaje dla niego. I co Dawid robi? Próbuje, jak już się zorientował, że wszyscy widzą, że coś jest nie tak, to potem mówi, zbroja świetna, dziękuję, naprawdę lepszej nie ma, ale ja nie mam wprawy. I nie ma czasu, żebym się uczył, bo ten Goliat już 40 dni i nocy tu stoi. A ja muszę wrócić do ojca, a owce paść. Odrąbię mu dzisiaj głowę i sprawa załatwiona i już. Wy pójdziecie w swoją stronę, dobijecie Filistynów, a ja wrócę paść owce ojca i będzie w porządku. Tylko naprawdę, no, królu, nie mam czasu na rok szkoleń i chyba wy też nie macie. No, to będzie kompletna kompromitacja. Tego oczywiście nie powiedział, może to myślał, ale powiedział... Ja nie mam wprawy. I potem zdjął to wszystko z siebie i próbuje sobie wyobrazić. Niech ktoś nakręci ten film. Mina Saula i tych wszystkich wojowników i Eliaba, jak on to ściąga z siebie i wszyscy patrzą, co dalej. Saul nie wycofuje zlecenia. Obserwuje to wszystko. Chyba mu już jest wszystko obojętne. Mówi, chłopie, zrób, co chcesz. Jeśli jesteś w stanie tego Goliata pokonać, to go pokonaj. Jak go pokonasz, będzie świetnie. Jak on ciebie pokona, to wtedy się będę martwił. Ale na razie rób, chłopie, bo nic lepszego mi do głowy nie przychodzi. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, wybrał sobie z potoku 5 gładkich kamieni, włożył je do kieszeni swojej pasterskiej torby, wziął do ręki proce i ruszył ku Filistynowi. No my do tego obrazu przywykliśmy, tak? My wiemy, co będzie. My o Dawidzie od dzieciństwa słyszymy. Ale spróbujcie sobie wyobrazić tych wszystkich wokół Dawida. I tu znowu Saul zapunktował. Wiecie dlaczego? Bo się w ogóle nie odezwał. Czasami najlepiej jest nic nie powiedzieć. Poczekać na bieg wydarzeń. Cokolwiek Saul by teraz powiedział, to prawdopodobnie by tylko... spowodował jakieś zamieszanie niepotrzebne. Czasami jak pewne rzeczy się dzieją, pewne rzeczy się toczą, najlepiej zamilknąć. Pamiętam jakiś czas temu usłyszałem taką bardzo dobrą poradę odnośnie życia w małżeństwie, odnośnie tego, jak małżeństwo już trwa wiele lat. I to mi utkwiło w pamięci. Bo jedną z rzeczy, których uczysz się w małżeństwie, jak już jesteś wiele lat w związku małżeńskim, jest to, i tak właśnie w tej poradzie było, to akurat mi utkwiło w pamięci, że po prostu wiesz, kiedy się zamknąć. Lata doświadczenia cię nauczyły, że w tej konkretnej sytuacji najlepiej zwyczajnie się zamknąć. Najlepiej nic nie powiedzieć. Wow. I czasami to jest najlepsze, co możemy zrobić. I Saul to właśnie zrobił. I potem Dawid staje przed Filistynem. Filistyn mówi mu: chodź tu do mnie, zaraz wydam twoje ciało ptactwu i zwierzynie. Przeklina go. I Dawid teraz już zupełnie inaczej reaguje. Bo to jest wróg. To jest przeciwnik. To jest reprezentant Królestwa Ciemności. Dawid podejmuje wyzwanie i rzuca wyzwanie. I wypowiada słowa wiary. Nie podporządkowuje się, nie lekceważy, nie puszcza mimo uszu, ale wypowiada słowa wiary. Lecz Dawid odpowiedział: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga, szeregów Izraela, które znieważyłeś. I to najbardziej bolało Dawida. On 3 razy to powiedział, że Goliat znieważył szeregi Boga Izraela, Boga żywego. Dawid nie mógł tego znieść. Goliat, jak mówił, to powiedział: ja znieważam szeregi Izraela. Ale Dawid powiedział: oj nie, Goliacie. Izrael to nie jest zwykła armia. Może nie wiedzą, co zrobić, może wznoszą tylko okrzyk wojenny, może nawet trochę śmiesznie wyglądają, ale to jest lud Boży. To jest Boża armia. Bóg ich nie opuścił, Bóg ich nie zostawił. A na dowód, że Bóg ich nie zostawił, jest to, że ja tu jestem. Ten rudawy, rumiany nastolatek. Ale namaszczony już przez Samuela na króla. I w tym namaszczeniu tu jestem. I to, Goliacie, przeoczyłeś. Że Bóg namaścił swojego sługę. I wystąpiłeś przeciwko żywemu Bogu. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę, jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów ptactwu i zwierzętom. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Wow. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. I drodzy przyjaciele, to jest postawa chrześcijanina wobec sił ciemności na tej ziemi. My nie mamy im ulegać, nie mamy się im podporządkowywać. Nie mamy też wychodzić do nich w naszej własnej sile, ale w autorytecie Boga, w namaszczeniu Bożym i mamy wypowiadać przez wiarę Boże obietnice. Goliat zaszachował wszystkich, stworzył rzeczywistość, która mu odpowiadała. Rzeczywistość dominacji Filistynów, jego dominacji, strachu, prześmiewczości, szyderstw, gniewu, oszczerstw. Wszyscy byli pogubieni. Dawid nie stwarzał żadnej nowej rzeczywistości tym, co mówił. On opisywał prawdziwą rzeczywistość. Gdy Dawid powiedział, że Filistyn zelżył szeregi Boga żywego, to te szeregi Boga, szeregi Izraela nie stały się wtedy szeregami Boga żywego. One już nimi były wcześniej. Już wcześniej Pan Bóg był Bogiem Izraela, już wcześniej Pan wygrywał bitwy, już wcześniej Pan panował nad wszystkim. I wcześniej dał wiarę i obietnicę Dawidowi, że ta bitwa będzie wygrana przez Pana. I Bóg się nim posłuży. Drodzy przyjaciele, gdy przychodzi do przeciwności, gdy stykamy się z przeciwnościami, gdy jest napór, ciemności, gdy diabeł robi co tylko może, by nas zniechęcić, by nas onieśmielić, by podłożyć nam nogę, by nam przeszkadzać, wtedy jest czas, by stanąć, by powiedzieć: koniec. To nie jest prawdziwa rzeczywistość. Prawdziwa rzeczywistość jest na krzyżu Chrystusa. Tam Chrystus rozbroił nadziemskie władze i ciemności. Tam grzech został zniszczony. Prawdziwa rzeczywistość to jest pusty grób Chrystusa. On powstał z martwych i dzisiaj żyje. Prawdziwa rzeczywistość jest taka, że Chrystus posłał do naszych serc Ducha Świętego, w którym wołamy: Abba Ojcze. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa, Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że Bóg jak często daje nam zwycięstwo? Zawsze. Zawsze nam daje zwycięstwo. W każdej sytuacji. To jest rzeczywistość, w której ludzie wiary mają się poruszać. I to jest rzeczywistość, o której musimy mówić. Motywować się nawzajem, zachęcać siebie nawzajem. I Dawid nie robił tego tylko dla siebie, ale dla całego zgromadzenia. I dla wszystkich wrogów. I tak naprawdę Dawid powiedział tutaj Goliacie, Saulu, wszyscy Filistyni, wszyscy Izraelici. Rzeczywistość jest inna niż to, co tu widzicie na tym polu bitwy. Zostaliście oszukani. Zostaliście okłamani. Pozwoliliście, by strach i wasze ograniczenia kierowały wami. Ale rzeczywistość jest taka, że Pan jest na tronie. Że Pan prowadzi nasze bitwy. Rzeczywistość jest taka, że jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Rzeczywistość jest taka, że Pan jest światłością i zbawieniem życia mego. Cóż może mi uczynić człowiek? Kogóż mam się lękać? Oto rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że Pan powiedział nam, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Rzeczywistość jest taka, że Pan powiedział, wszelka władza na niebie i na ziemi jest mi dana. Rzeczywistość jest taka, że jak będziecie szli na cały świat i głosili Ewangelię, to ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. To jest rzeczywistość. Pan jest ze mną. Pan jest z tobą. Pan jest twoim małżeństwem. Pan jest twoją rodziną. Pan jest twoimi dziećmi. Rzeczywistość jest taka, że proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Pan jest z tobą. Pan cię poprowadzi. Pan da ci zwycięstwo. To jest rzeczywistość. W tym powinniśmy się poruszać. I Dawid wiedział, jak posługiwać się swoim językiem. On znał Boże Słowo, znał Boże obietnice. I gdy stanął oko w oko z wrogiem, który, zgódźmy się, po ludzku go przerastał. Nie ugiął się. Nie przestraszył się. Ale ruszył do przodu, gdy Goliat ruszył w jego stronę. Dawid pobiegł w stronę Goliata. Powiem ci, jak odkryjesz Bożą rzeczywistość, tą prawdziwą, jak będziesz poznawać Boże Słowo, zgłębiał je każdego dnia, to poznasz to, jak życie wygląda naprawdę. I wtedy nie dość, że nie uciekniesz przed wyzwaniami, pobiegniesz jeszcze w ich stronę. Nie będziesz mógł się doczekać, żeby kolejne wyzwanie w swoim życiu zwycięsko na Bożą chwałę pokonać. I ogromną rolę odgrywa tutaj to, jak posługujemy się naszym językiem. Drodzy przyjaciele, zwycięstwo należy do Pana. Amen. Nie jakieś abstrakcyjne zwycięstwo, a zwycięstwo w twoim życiu. W twoich finansach, w twoim zdrowiu, to wszystko należy. Niech Bóg was błogosławi.